Poranny gość w Radiu Gorzów, Tomasz Marcinkowski, politolog z Akademii imienia Jakuba Asparderza. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
W tym tygodniu minęły 3 lata prezydentury Andrzeja Dudy. Jaka była w pana ocenie?
No to tak trudno określić i jakoś ocenić pewnie w jednym zdaniu. Pamiętając też o tym, że jednak w Polsce mamy taki system polityczny, że główny ciężar władzy spoczywa jednak na urzędzie prezesa Rady Ministrów i na samej osobie premiera.
To pozwoli panu, że ja doprecyzuję pytanie. Czy to były 3 lata zorientowane na politykę bardziej zagraniczną, czy raczej na politykę wewnętrzną?
Znaczy, jakby kończąc jeszcze, to chciałem powiedzieć, że to była taka prezydentura mało istotna, a jeżeli już mielibyśmy doszukiwać się czegoś, jakby jakiegoś wyróżnika, to bardziej pojawiły się pewne próby w zakresie polityki zagranicznej. Myślę tutaj o tej inicjatywie Trójmorza, która, no to jest jakaś tam pomysł pewnie ministra profesora Szczerskiego, ale gdzieś tam politycznie przez prezydenta realizowana, która ostatecznie okazuje się, no w realizacji jest bardzo trudna i każde z tych państw widzi w tym inny interes i swój interes, więc to też do końca nie jest po myśli prezydenta. Natomiast jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, no to niewątpliwie tutaj poza kilkoma momentami, gdzie prezydent próbował przynajmniej werbalnie demonstrować niezależność, no to jednak jakby potwierdził te przymioty, dla których został wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego jako kandydat na prezydenta, no bo przecież nie dlatego, że jest niezależnym, silnym, rzucającym własnymi inicjatywami politykiem, ale dlatego, że jest dobrze wykształcony, dobrze wyglądający i do tego całkowicie lojalny.
To ta, jak pan to nazwał, polityka z obozem rządzącym, to jest linia poprawna, dobra, czy to taka szorstka przyjaźń?
Wydaje mi się, tak jak powiedziałem, że poza kilkoma momentami, kiedy bardziej werbalnie i bardziej tak pewnie PR-owo prezydent demonstrował jakieś próby niezależności, no to jednak to jest tak, że no jeszcze dopóki prezydent nie zbuduje wokół siebie jakiegoś silnego obozu politycznego, dopóki w samym PiS-ie nie będzie miał swoich zwolenników, no dzisiaj nie ma w PiS-ie raczej ludzi, którzy by chcieli umierać za Andrzeja Dudę, to znaczy gdyby nagle ktoś we władzach partii zadecydował, że kandydatem na prezydenta nie będzie Andrzej Duda, no to trudno by było dzisiaj wskazać polityków tej partii, którzy by chcieli walczyć o tą kandydaturę. I to powoduje tą tak naprawdę trudną sytuację, w której znajduje się dzisiaj prezydent. Także to nie jest tylko kwestia jakiegoś jego charakteru czy jego celów, ale to jest też trudna sytuacja, w której on się znajduje i sam urząd prezydenta w Polsce jest tak pomyślany, że jednak prezydent nie sprawuje głównej władzy w Polsce.
Opozycja mówi, prezydent bezrefleksyjnie podpisuje wszystkie ustawy przyjmowane przez większość sejmową. To istotnie tak jest, czy nie jest teraz?
Czy bezrefleksyjnie, czy nie? Nie wiemy. Być może refleksja i czas się pojawia i czasami to jest podpis, gdzie poza kamerami prezydent zgrzyta zębami i nie jest do końca zadowolony. Natomiast oczywiście podpisuje i bardzo dobrze współpracuje z własną partią.
A to, co się stało przed 2 tygodniami, kiedy to senacka większość nie wyraziła zgody na przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji, to była próba sił z prezydentem, czy w tych kryteriach w ogóle można tę decyzję z Senatu rozpatrywać?
Wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, takie sygnały o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest zadowolone z tej inicjatywy, pojawiały się już wcześniej. Po drugie, być może w samym otoczeniu prezydenta pojawiła się także taka refleksja, że jakby w tej wersji ten pomysł nie do końca może się przysłużyć prezydentowi, myśląc o ewentualnym kandydowaniu na drugą kadencję i pewnie tak naprawdę dzisiaj i jedna i druga strona z tego rozstrzygnięcia może być zadowolona. Także nie tyle bym mówił, że to jest jakaś próba sił, ile bardziej wycofanie się z nierozważnej wersji propozycji politycznej.
Na pewno ja słyszałem inne opinie, że to, co się stało, to można odebrać w kategorii porażki prezydenta, czy jak nawet mówią niektórzy, upokorzenia?
Trudno powiedzieć. No to jest pytanie bardziej do prezydenta. Mi się wydaje, że i też takie wypowiedzi z samego obozu prezydenckiego, jeżeli możemy tak mówić o samej kancelarii prezydenta, można było usłyszeć w mediach, że nawet w tym ośrodku władzy nie wszyscy współpracownicy prezydenta byli zwolennikami tej wersji pytań, tej daty i tego pomysłu referendalnego. W związku z tym jakby wydaje mi się, że to nie tyle było właśnie, nie należy tego odbierać w kategoriach takich rywalizacji, upokorzenia, ale bardziej w kategoriach kompromisu.
A jeśli już jesteśmy przy tym temacie, czy decyzja Senatu zamyka dyskusję o zmianach w Konstytucji, czy tylko odwleka je w czasie?
Ja myślę, że jakby osobną sprawą są zmiany w Konstytucji, a osobną sprawą jest to referendum. Sama dyskusja na temat w ogóle Konstytucji, obowiązywania Konstytucji, zmian w Konstytucji, ona będzie się toczyć w związku z tymi wszystkimi zmianami, które w Polsce są w tej chwili wprowadzane. Mamy w to jeszcze zaangażowane organy Unii Europejskiej, mamy pytania do Trybunału Sprawiedliwości. W związku z tym sam temat Konstytucji i ewentualnych zmian w Konstytucji, no to on na pewno pozostanie jednym z głównych tematów debaty politycznej w Polsce. Natomiast wydaje się, że na chwilę przynajmniej, być może na dłuższą chwilę, no okazuje się, że referendum no nie jest tą drogą, która według partii rządzącej powinna zostać wybrana do wprowadzania zmian.
Jeśli już jesteśmy przy temacie prezydenta, przy temacie Senatu, to przed 2 tygodniami, jak dobrze liczę, to było właśnie wtedy, kiedy Senat przyjął, prezydent podpisał ustawę reformującą wymiar sprawiedliwości. To były między innymi ustawy o Sądzie Najwyższym, o ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa, o prokuraturze. Czy w pana ocenie temat reformy wymiaru sprawiedliwości wraz z przyjęciem tego pakietu w zasadzie ustaw zamyka temat i tę całą burzę wokół wymiaru sprawiedliwości?
Wydaje mi się, że to jest pewna kontynuacja. Ona ma różne natężenia i to jeżeli chodzi o aktywność społeczną, jeżeli chodzi o działania polityczne, natomiast ten temat na pewno nie zniknie. W tej chwili wykorzystywane są różnego rodzaju elementy proceduralne po to, żeby przenieść spór, czy w pewnym sensie przekazać także miejsce w tym sporze dla instytucji europejskich. Natomiast sam ten temat nie zniknie i on na pewno będzie z większym natężeniem występował w momencie już kampanii przed wyborami parlamentarnymi. W związku z tym teraz może rzeczywiście w mediach mniej o tym się mówi i jakby ten temat ulega w pewnym sensie takiemu PR-owemu wyciszeniu, ale to nie znaczy, że on znika, bo problem różnicy stanowisk w tym, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości i co do tych zmian, które są wprowadzane, niewątpliwie istnieje. Do tego jeszcze zwróciłbym uwagę też na to, że oprócz partii opozycyjnych, oprócz partii rządzącej mamy jeszcze stronę, tak byśmy mogli powiedzieć, społeczną, obywatelską. I to jest też, co szczególnie było widać rok temu przy tych masowych protestach, które przecież nie były partyjne, nie były stricte polityczne. W związku z tym możemy też przewidywać, że za jakiś czas i ten element znowu może się jakby zaktywizować w tym sporze. Także na pewno nie mamy do czynienia z jakimś zakończeniem, a raczej z nowym etapem i z różnymi takimi falami natężenia tego sporu.
A sam proces reformy wymiaru sprawiedliwości został zakończony, czy to początek drogi?
Pewnie według działaczy Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy w końcowym okresie wprowadzania zmian.
No, oczekiwania społeczne akurat, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, były przeogromne.
Oczekiwania społeczne
co do zmian
były i są przeogromne. Natomiast jest pytanie oczywiście takie, na ile zmiany i które zmiany odpowiadają na te oczekiwania i na przykład usprawniają funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, przybliżają wymiar sprawiedliwości do obywatela, a które tak naprawdę powodują, tak jak twierdzi opozycja, upolitycznienie, czy przynajmniej podatność wymiaru sprawiedliwości na wpływy polityczne. Bo my mamy tak naprawdę do czynienia z pakietem różnego rodzaju zmian, i teraz, no oczywiście politycy oceniają je, wrzucając wszystkie do jednego worka, czyli jeżeli, i wielu komentatorów jeszcze, jeżeli jest się zwolennikiem PiS-u, no to się jest za bezdyskusyjnie i bezapelacyjnie, jeżeli jest się zwolennikiem opozycji, no to jest się przeciw. Natomiast oczywiście, tak jak pan mówi, wymiar sprawiedliwości wymagał i wymaga cały czas pewnego rodzaju zmian. Tylko pytanie jest takie, czy te wprowadzane zmiany rzeczywiście no, odpowiedzą na oczekiwania społeczne. Jeżeli obywatele nie mają zaufania do wymiaru sprawiedliwości, jeżeli politycy sami pokazują, że wymiar sprawiedliwości nie jest godny zaufania, no to niewątpliwie jest to podkopywanie pewnych fundamentalnych takich zasad, na których jest budowane państwo.
Pozwoli pan, że teraz zmienimy tematykę. Kadencja tego samorządu powoli zbliża się do końca. Jaka była z punktu widzenia i mieszkańca miasta, i politologa?
Znaczy to jest tak, jeżeli popatrzymy na, bo nie wiem, czy pan pyta o województwo, czy o miasto.
O miasto.
No to jest dość ciekawa sytuacja, bo po raz pierwszy od przecież kilkunastu lat znaleźliśmy się w kadencji nowego prezydenta. W związku z tym na pewno coś, co można powiedzieć, że była to zupełnie jakby nowe oblicze władz miasta Gorzowa. Mamy do czynienia z nowym prezydentem, nowymi władzami, które notabene kontynuują bardzo wiele planów, które zostały poczynione jeszcze za poprzedniego prezydenta. I teraz oczywiście w zależności od tego, na jaki element działań władzy popatrzymy i jakbyśmy nawet ludzi wyszli na ulicę popytali, no to te opinie będą różne. Niewątpliwie część osób powie, no bardzo dużo w Gorzowie się dzieje, bo widzimy, że są rozkopane ulice, bo jak widzimy, że są dźwigi, koparki, spychacze, no to niewątpliwie wreszcie ktoś się wziął za robotę, tak? A z drugiej strony znajdzie pan takich, którzy powiedzą, że no tak, ale przecież tu nie można przejechać, to jest wszystko robione bez żadnego strategicznego planu, jednocześnie odcina się wjazd z tego samego kierunku, a więc zawsze można znaleźć i zwolenników, i przeciwników danej władzy. Także niewątpliwie ocena tej kadencji na pewno będzie bardzo zróżnicowana. Natomiast ze względu na to, że jest to coś nowego, jest to pewna zmiana, która w Gorzowie się dokonała. Gorzowianie podjęli pewną ryzykowną decyzję o powierzeniu władzy komuś nowemu, no to też często pojawia się takie myślenie, ja zresztą jak rozmawiam z ludźmi, to też czasami to słyszę, że dajmy trochę czasu jeszcze, bo przecież to jest pierwsza kadencja. W związku z tym niewątpliwie prezydent cały czas jeszcze korzysta z takiego, powiedzmy, ulgowego traktowania ze względu na to, że to jest ta pierwsza kadencja, że to jest dopiero początek tych zmian, które obiecał.
A jak pan ocenia listę kandydatów do zmiany prezydenta? Jest Robert Surowiec, jest Sebastian Pieńkowski, jest obecny prezydent oczywiście. No i prawdopodobnie pojawi się kandydat tego wspólnego bloku klubów Ludzie dla Miasta Nowoczesnego Gorzowa, jeszcze Kukiza.
No można to oceniać jako lista przewidywalna po prostu. To znaczy, to jest tak, że mamy, jeżeli rzeczywiście, tak jak pan redaktor mówi, będzie ten kandydat jeszcze czwarty niezależny, być może ktoś jeszcze, to będziemy mieli kandydatów zarówno niezależnych.
No trudno mówić o niezależności, bo no tak. Klub Nowoczesnego Gorzów to jednak tak. Nowoczesna.
No tak. To będziemy mieli do czynienia z rywalizacją obecnego prezydenta, przede wszystkim z kandydatami partyjnymi, a jednak partyjność ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o kampanię do samorządu, jeżeli chodzi o kampanię prezydencką szczególnie. To znaczy tutaj zarówno kandydat PiSu, jak i kandydat Platformy będą musieli, jeżeli chcą w ogóle walczyć realnie o prezydenturę, no to będą musieli przekonać do siebie kogoś więcej niż tylko zwolenników swojej partii. A więc w pewnym sensie jakby wyjść poza ten szyld partyjny. Ale to jest dzisiaj tak naprawdę gdybanie z fusów. Z drugiej strony Sebastian Pieńkowski może jakby liczyć na rentę, która, rentę w cudzysłowie oczywiście, wynikającą z pozytywnej oceny chociażby programów socjalnych realizowanych przez rząd. A więc jedna i druga strona może tutaj wykorzystać te atuty. Kandydat niezależny, o którym pan mówi, no to po pierwsze zależy od tego, kto to będzie, bo wybory prezydenckie to jednak także są wybory personalne. W związku z tym musi to być osoba, która już dzisiaj, no przynajmniej jako punkt startu, ma jakąś tam rozpoznawalność. Nie może to być ktoś, kto będzie wyciągnięty z kapelusza i nieznany w ogóle w Gorzowie, bo już jest za mało czasu, żeby kogoś takiego wypromować.
Czyli mówienie dzisiaj o tym, że drugiej tury nie będzie, jest zbyt daleko idącym, zbyt odważnym twierdzeniem.
To jest wróżenie z fusów, a jak mamy wróżyć, to ja bym powiedział tak, że jeżeli przy niskiej frekwencji jest i przy niewielkiej ilości kandydatów, na przykład tylko czterech kandydatach, może drugiej tury nie być, natomiast ostatnie wybory pokazały, że w Gorzowie jednak coraz więcej ludzi się interesuje wyborami samorządowymi. Zobaczymy, czy to był akt jednorazowy związany z tą zmianą, czy też jest to tendencja trwała. Jeżeli by ta tendencja się utrzymała, no to wtedy może być różnie.
No i im teraz dni i tygodni będzie mijać, tym tego, jak pan to nazwał, wróżenia z fusów będzie coraz mniej. Dziękuję. To tyle dzisiaj. Tomasz Marcinkowski, politolog z Akademii im. Jakuba z Paradyża, był naszym porannym gościem.